Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski program realizuje. Sławomir Orlik przy telefonach. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Telefony przypominam 510-37-36 numer do studia, 510-37-32 czujny numer. Także przypomnę adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Dużo maili przychodzi cały czas. Państwo lubią pisać, my lubimy czytać. Krótko proszę, przypominam mój apel także w imieniu Janusza Wilczyńskiego. Króciutko proszę podawać swoje numery telefonów. Oczywiście one są wyłącznie do naszej wiadomości. Jeżeli będziemy chcieli rozwinąć jakiś temat albo dopytać o jakieś szczegóły sprawy, zadzwonimy na pewno. Już jeden z tematów Państwo poznali, będzie o parówkach i przede wszystkim ważna uwaga, nie wiadomo, czy mamy do czynienia z przestępcą. Nie wiadomo, co w tych parówkach było. Nie wiadomo, dlaczego te psy, dwa, bo taką informację mamy, zdechły po zjedzeniu tychże parówek znalezionych w parku imienia Fryderyka Chopina w Świnoujściu. Wiele niewiadomych, właściwie więcej jak na razie niewiadomych w tej sprawie. To będzie nasz pierwszy temat, za chwilę pierwszy gość w naszym programie. No ale na początek tematy, które pojawiły się we wcześniejszych czasach reakcji Państwa komentarze. Była mowa między innymi o zegarze na dworcu głównym w Szczecinie. Zegar zatrzymał się i stoi.
Dzień dobry, dzwonię w sprawie zegara na dworcu, więc on nadal stoi. Stoi i stać chyba będzie jeszcze.
Wakacje są, szczęśliwi czasu nie mierzą, bo wakacje to szczęśliwy czas, zatem niech sobie postoi. We wrześniu może ruszy. Teraz o pełnomocnictwie na poczcie. Nasza słuchaczka zatelefonowała oburzona, trochę zdenerwowana sytuacją na poczcie, w urzędzie pocztowym, gdzie odmówiono jej wydania przesyłek, ale takich specjalnych przesyłek, proszę posłuchać, na pełnomocnictwo, jakie otrzymała od swojego, no już w podeszłym wieku, taty. Telefon.
Mój ojciec posiada 90 lat. Zrobiłam sobie, żeby nie ciągać go na pocztę, zrobiłam sobie pełnomocnictwo pocztowe. Posiadam pełnomocnictwo do odbioru wszelkiej poczty notarialne. To jest pełnomocnictwo, którym mogę się posługiwać w spółdzielni mieszkaniowej, w sądzie, w jakichś różnych instytucjach, urzędzie skarbowym i tak dalej. I wszędzie ono jest honorowane. Okazuje się, że kiedy mam odebrać za mojego ojca pocztę, która przychodzi, czy to z prokuratury, czy to z sądu, jest problem, bo ani pełnomocnictwo pocztowe, ani pełnomocnictwo notarialne nie może tutaj służyć do wydania mi tej poczty i muszę swojego ojca, 90-latka, brać po prostu na siłę do samochodu i go zawozić na tą pocztę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. Trochę skomplikowana sprawa jest z tymi pełnomocnictwami. Tak przeczuwaliśmy, że jeżeli chodzi o pisma tak zwane sądówki w postępowaniu cywilnym bądź w postępowaniu karnym, no to tutaj żadne pełnomocnictwo nie działa. Ale chcieliśmy się upewnić, zadzwoniliśmy, właściwie napisaliśmy w tej sprawie do pani Justyny Siwek, rzecznika prasowego Poczty Polskiej S.A. Pani Justyna odesłała nam informację, bardzo króciutką, i odniesienie do dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości. Jedno z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie szczególnych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym i drugie rozporządzenie z dnia 12 października 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Te rozporządzenia sobie przeczytaliśmy, dosyć długie, ale jeżeli chodzi o postępowanie karne, to jeden z punktów mówi: przesyłkę złożoną w placówce pocztowej wydaje się za pokwitowaniem odbioru adresatowi albo jego, uwaga, przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez adresata będącego adwokatem lub radcą prawnym na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. To tyle ten punkt, zatem to musi być adwokat albo radca prawny z upoważnieniem pocztowym, wówczas taką przesyłkę rzeczywiście odebrać może. To jeżeli chodzi o rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2017 roku, a więc to dotyczące pism organów procesowych w postępowaniu karnym. Mam nadzieję, że z panią Justyną Siwek uda nam się porozmawiać w najbliższym czasie. Dzisiaj telefonowałem do pani rzecznik Poczty Polskiej i być może wyjaśni już tak bardzo szczegółowo i bardzo profesjonalnie, jak to wygląda, i wszelkie pani wątpliwości, ale nie tylko pani, być może zostaną rozwiane. Nasz pierwszy gość, pan Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia. Dzień dobry, panie Robercie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. O psach znowu będzie w Świnoujściu. Psy w parku Chopina prawdopodobnie dwie sztuki się podtruły, a zatrucie to nastąpiło po zjedzeniu parówek, które prawdopodobnie, być może nie wiemy tego na 100%, były wypełnione jakąś substancją szkodliwą dla psów. Panie Robercie, znany temat?
Temat jest znany, wczoraj był głównym tematem mediów społecznościowych, ale także i telefonów nawet do mojego biura. Wiele osób dzwoniło z zapytaniem, czy to jest prawda. No, bardzo poważnie potraktowaliśmy tę sprawę, dlatego poprosiliśmy firmę, która opiekuje się parkiem, która na co dzień sprząta tam, aby sprawdziła te informacje. Przede wszystkim także sprawdziła teren, czy nie ma jakiegoś podejrzanego pokarmu, czy nie ma właśnie tych parówek. Teren został przeczesany dokładnie, dwukrotnie. Zresztą firma zobligowała się do tego, że będzie nadal to robiła, ale jednocześnie apeluje o to, żeby wbrew zakazowi, bo w tym parku taki zakaz funkcjonuje, nie spuszczać psów ze smyczy i zwracać uwagę na to, jeżeli już spuścimy, jeżeli zdejmiemy kaganiec, co psy obwąchują, co próbują zjeść i czy nie jest to podejrzane. Jeżeli znajdziemy coś podejrzanego, ogromna prośba o to, aby zadzwonić do Urzędu Miasta.
Panie Robercie, bo właśnie chciałem o te przepisy zapytać pana, bo póki co to tak naprawdę nie wiadomo, co wydarzyło się w parku Chopina. Być może te psy po prostu najadły się jakichś śmieci. Nie było to żadne celowe działanie, no i po prostu te śmieci im zaszkodziły, a że w parkach śmieci się znajdują, no niestety, no bywa, prawda?
Taka prawda. No szczególnie w sezonie letnim.
Mogło coś takiego się wydarzyć. Ja o te przepisy właśnie chciałem zapytać, bo w całej tej sprawie zastanowiło mnie, jak to Park Chopina, właściwie w centralnej części Świnoujścia, uzdrowiskowego miasta, wspaniałego, pięknego i tak dalej, a tu psy można puszczać luzem bez smyczy?
Nie można. Akurat jeżeli chodzi o regulamin Parku Chopina i Parku Zdrojowego, a więc o te parki, które znajdują się w centrum miasta, jak pan redaktor słusznie zauważył, tam istnieje obowiązek prowadzenia psów na smyczy oraz w kagańcu. Mhm. I niestety często one nie są respektowane. Oczywiście Straż Miejska od czasu do czasu prowadzi akcję bardziej uświadamiającą niż tą, która jest skierowana na bezpośrednie wypisanie mandatu czy karanie. No, niemniej jednak każdy właściciel psa stara się go spuścić ze smyczy, zdjąć kaganiec, ale tak jak mówię, to jest działanie nielegalne akurat w parku Chopina. Mm-hmm.
Czyli można powiedzieć, że te dwa podtrucia to trochę na własne życzenie właścicieli.
Troszeczkę na własne życzenie,
zatem ponawiamy ten apel. Proszę uważać, w parku imienia Chopina w Świnoujściu, tam nie wolno spuszczać psów ze smyczy, chociaż uchwała numer i tak dalej Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 kwietnia 2015 roku, panie Robercie, pozwala
na... przepraszam, ale mieliśmy jakieś zakłócenia.
A teraz pan słyszy? Słyszy pan mnie,
teraz
panie Robercie.
Dobrze,
słyszy pan.
Teraz dobrze.
Uchwała Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 kwietnia 2015 roku mówi: osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza terenem własnej posesji na smyczy, a psy należące do ras uznawanych za agresywne lub mieszańce tych ras powinny być prowadzone w kagańcu. Ale punkt czwarty: dopuszcza się zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi tylko i wyłącznie na terenach zielonych i leśnych. Terenem zielonym jest park. Zwróciłem uwagę na ten punkt, że rzeczywiście tam być może te psy spuszczać wolno, ale akurat dobrze, panie Robercie, że pan przypomniał regulamin tego parku, że akurat tam, mimo iż jest to teren zielony, regulamin zabrania.
Tak. Potwierdzam to. Natomiast chciałbym przypomnieć mieszkańcom Świnoujścia, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta można skorzystać z komunikacji autobusowej, z komunikacji miejskiej i pojechać z pieskiem na spacer. Wtedy ten pies jest zwolniony z biletu. Mhm.
Pan Robert Karelus, zobaczymy co dalej. Czy to było jakieś celowe działanie, czy nie? Czy po prostu jakiś śmieć? A czy w ogóle uda się wyjaśnić tę sprawę? W każdym razie jeszcze raz przypominamy, proszę uważać w Świnoujściu, w parku imienia Chopina. Tam nie wolno spuszczać psów ze smyczy. Mało tego, pies musi być, tak mówi regulamin, w kagańcu. Pan Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia. Dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam.
Dziękuję państwu.
Do usłyszenia. Pan Krzysztof teraz jest z nami. Panie Krzysztofie, dzień dobry, witam na antenie.
Tak, Tak, dzień dobry, witam.
Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Jakiś czas temu w czasie reakcji mówiliśmy o pana problemie, a problem pojawił się w przychodni. Jest to samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej, szkół wyższych, poradnia ogólna, która mieści się przy Alei Bohaterów Warszawy 51. Panie Krzysztofie, proszę przypomnieć, co tam się takiego wydarzyło?
No tak w telegraficznym skrócie, bo historia ma takie długi czas trwania. Przed planowaną operacją i zaleceniem szpitala zamiany przyjmowanego akardu udałem się 5 czerwca do lekarza przychodni, której jestem pacjentem, o zmianę tego leku na kleksanę. I ponieważ nie był to mój lekarz rodzinny, na wszelki wypadek wziąłem kartę informacyjną od lekarza kardiologa, idąc tam do tego lekarza, aby miał lepszą wiedzę o mnie. Już tutaj zostałem zrugany, że powinienem przynieść ksero, a nie pani doktor mu biega za mnie, załatwia tą sprawę. Pokrótce, mam złe doświadczenia w ogóle o tych receptach z rąk tej pani doktor. Poprosiłem o staranność tej recepty. Spotkała mi przykra uwaga, która brzmiała: nie będzie pan mnie uczył pisać w ogóle, ja dobrze wiem, co mam robić. Wielokrotnie legitymowany byłem z dowodu osobistego z tytułu nieczytelności recept, a pani to nazwisko jest znane w moich okolicznych aptekach, chociaż panie obsługujące, panie farmaceutki mówiły, że one się przyzwyczaiły do tego.
Panie Krzysztofie, przepraszam, że przerwę. Ta pani to jest lekarz Barbara Seluk.
Tak, potwierdzam. Mhm. No więc po prostu tutaj oni już lekarze, farmaceuci w ogóle domyślają się końcówki, ale dane, nazwisko, imię, tutaj to już był problem. Wielokrotnie mówię, byłem po prostu zmuszony do wyciągnięcia dowodu. Najdziwniejsza, kuriozalna sytuacja. Ta recepta, o którą cały ten czas toczy się już ten spór, na recepcie, gdy wziąłem do ręki, zaistniało imię Aleksander. Powiedziałem pani doktor, ja nie jestem Aleksander, jestem Krzysztof. Na zwróconą uwagę usłyszałem: niech się pan nauczy czytać. Wyrwana z rąk recepta, wypisana druga. Nie oczekiwałem na słowo przepraszam. No, ale wydawało mi się, że mogłoby ono zaistnieć. Nie wiedząc wtedy o błędach i brakach na tej recepcie, niezwłocznie udałem się do apteki w ogóle, gdzie tą receptę zrealizowałem, ale niestety z pełną odpłatnością, ponieważ powiedziano mi, że zawiera błędy, brak danych, brak oddziału NFZ-u, no także różne takie w ogóle braki, w których ja po prostu nie wiedziałem, czy to one mają być, jakie mają być. No więc ze względu na konieczność wykupu tego leku, powiedziałem, że muszę go wziąć. Wykupiłem niestety za 100% odpłatnością, ale powiedziano mi również, że jeśli niezwłocznie dostarczę receptę prawidłową, z pewnością w ogóle zostanie to zrealizowane w odpłatności niższej, czyli z ubezpieczeniem, z refundacją. Nawet apteka uwiarygodniła ten fakt w rozmowie z panią doktor. Pani doktor ma specyficzny sposób bycia. Wprowadza w gabinecie taką napięcie, jakieś takie, nie wiem dlaczego, skąd się to bierze, taka u niej, taka przewaga, próba w ogóle takiej przewagi między w relacji tej pacjent, lekarz. Przepraszam bardzo, tego samego dnia dostałem nawet skierowanie do kliniki na Pomorzany, do kardiologa. Gdybym nie pamiętał, po udaniu się 11 czerwca, po udaniu się do kliniki na Pomorzany, z tym skierowaniem wypisanym przez panią doktor, gdybym nie pamiętał nazwiska sprzed 2 lat, nazwiska lekarza, z pewnością bym nie wiedziano, gdzie mnie skierować. Tak była, przepraszam za określenie, tak była napazgolona po prostu, napazgolone skierowanie, które to wyglądało w ten sposób. Skierowanie do kardio. I dużo, dużo ilość ślaczków, no i po prostu wracam do wątku. Gdybym nie pamiętał lekarza tego na Pomorzanach, z pewnością nie wiedziano by, gdzie mnie skierować. Mhm. To tak.
Panie Krzysztofie, muszę, przepraszam, że przerwę, bo tak naprawdę Wiele wątków pojawiło się w pana wypowiedzi, natomiast u nas w programie nas najbardziej zainteresował wątek tej recepty. Mam przed sobą kserokopię tej recepty i rzeczywiście jest ona wypisana odręcznie, chociaż właściwie powszechnie w tej chwili stosuje się wydruki recept. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, druk czytelny i w aptece nie ma żadnych problemów, żeby odczytać. Ta została wypisana ręcznie i nie otrzymał pan refundacji za te leki, a kosztowały one prawie 80 zł, z powodu różnych problemów z czytelnością danych na tej recepcie, ale głównie chodziło, i tutaj na naszej antenie to już wyjaśnialiśmy, o numer oddziału NFZ. Na tej podstawie apteka odmówiła wykonania tej refundacji. I teraz najważniejsza rzecz. Kto ma za to zapłacić? Panu się należała ta refundacja z powodu błędu, z powodu niewłaściwego, nieczytelnego wypisania recepty. Pan z tej refundacji nie skorzystał, nie mógł skorzystać. Z tego, co wiem, bo mówił pan o tym, próbuje pan się odwołać i kontaktował się pan z przychodnią w tej sprawie, ale szanse na odzyskanie tych pieniędzy są niewielkie, prawda?
Tak, oczywiście. Ja martwię się tym, ponieważ nikt nie chce mi pomóc w ogóle. Tak to wygląda.
Z kim pan się kontaktował w tej sprawie?
No ja po prostu po wyjściu ze szpitala z wielkim trudem, bo jestem po operacji, udałem się do orzecznika Izby Lekarskiej, który mi powiedział, że mogę złożyć zawiadomienie, skargę. No ale po co ta skarga? Nie wiem. Naprawdę daleki jestem od skarżenia. Ale w ogóle tu mi powiedziano, że jedynie może ta pani, że najprawdopodobniej zostanie ukarana różnymi, mówię, różne są w ogóle stopnie skarg, ale tutaj, jeśli chodzi o odzyskanie pieniędzy, tak mi powiedziano, nie mogą tej pani doktor zmusić. Nie chciałbym wchodzić na spór cywilny, bo wiem, że prawdopodobnie, no znowuż może optymizm, ale naprawdę chyba drogą tą z pewnością te pieniążki bym uzyskał, ale czy warta jest ta tania popularność? Takowe pismo złożyłem. Tydzień temu złożyłem w przychodni po raz drugi do pani doktor, zakonwertowana wielka prośba z prośbą o zaniechanie tego uporu i prośba o to, aby po prostu temat ten zamknąć zwrotem lub receptą, nową receptą. Wiem, że pani w rejestracji natychmiast tą receptę, tą moją kopertę właściwie zaklejoną, bo już wiem, że RODO funkcjonuje, już nie chcę tutaj, przestrzegam tego faktu. Też w ogóle wiem, że to zostało w jakiś sposób dostarczone. Ja podałem tam taki termin, czego nie, może troszeczkę tutaj nadwyrężam swoją tutaj terminowość, ale poprosiłem, żeby do 28 tego miesiąca pani doktor zechciała temat zakończyć. Po prostu, no,
zobaczymy, panie Krzysztofie, jak to się skończy. Być może niestety, no nie jest to wysoka kwota, trzeba przyznać, 80 zł prawie, nie jest to wysoka kwota, ale może warto właśnie dla zasady powalczyć o właśnie te zasady. No recepta została wypisana niewyraźnie, nieczytelnie, z tego powodu nie mógł pan skorzystać z refundacji leku, musiał pan zapłacić 100% i właściwie nie ma szans w tej chwili, na razie nie wiemy, ale tak na to wygląda, że jest pan zniechęcany do tego, aby próbować odzyskać swoje pieniądze. Jeszcze raz tylko, panie Krzysztofie, przypomnimy, chodzi o panią doktor Barbarę Seluk i ważne informacje. Dzisiaj przed programem telefonowałem do tej przychodni. Rozmawiałem z zastępcą kierownika do spraw medycznych, z panią Marią Kowalską Danilkiewicz, która nie zechciała mi udzielić jakichkolwiek informacji na temat tej sprawy. Rozłączyła się po stwierdzeniu, że nie udziela przez telefon żadnych informacji, powołuje się w tym przypadku na nowe przepisy o ochronie danych osobowych, czyli na RODO. Moim zdaniem zupełnie niesłusznie. Zatem pani Maria Kowalska Danilkiewicz odłożyła słuchawkę i nie zechciała w ogóle skomentować tej sprawy. Próbowałem także porozmawiać z panią kierownik przychodni, z panią profesor doktor habilitowany Beatą Karakiewicz. Dzwoniłem trzykrotnie, telefon był cały czas, no nie zgłaszał się w każdym razie. Będę ponawiał te próby i będziemy starali się uzyskać te informacje. Jest to, przypomnę, samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nie jest to prywatna przychodnia. I wydaje mi się, a nawet jestem pewny tego, że tego rodzaju informacje, interwencje są jak najbardziej uprawnione. Mamy do tego prawo i tutaj jakiekolwiek przepisy o ochronie danych osobowych nie mają zastosowania. No ale jeszcze raz przypomnę, pani Maria Kowalska-Danilkiewicz, powołując się właśnie na RODO, nie chciała w ogóle ze mną rozmawiać na temat tej sprawy. Panie Krzysztofie, ma pan jeszcze coś do dodania?
Ja tylko powiem tak, że mam nadzieję, że apteka w dalszym ciągu, mam nadzieję oczywiście, bo upływ czasu z powodu jest długi, mam nadzieję, że gdyby naprawdę pani Seluk ugięła się i swój autorytet wielki po prostu zmieniła na pokorę taką ludzką, nie poniżającą, myślę, że apteka by poszła mi na rękę.
Jeszcze tylko dodam, że także próbowałem porozmawiać z panią doktor Barbarą Seluk. Nie wiem, czy dobry numer znalazłem w internecie. Znalazłem ten numer, ponieważ osoba, lekarz medycyny, lekarz chorób wewnętrznych, o specjalności chorób wewnętrznych, prowadzi także praktykę prywatną i tam właśnie znalazłem numer, ale powiadam, nie wiadomo, czy chodzi o tę samą osobę. Nie jestem na 100% pewny. Dwukrotnie dzwoniłem pod ten numer i nie uzyskałem połączenia. Cały czas sygnał wolny, ale także te próby będę ponawiał. Zobaczymy, czy uda się z kimś porozmawiać i wyjaśnić tę sprawę. Panie Krzysztofie, dziękuję. A mówimy o tym także, tak już na zakończenie powiem, że mogą państwo spotkać się z podobnymi historiami. Proszę uważać na...
Moje działania, panie redaktorze, są takie bardzo prospołeczne, bo ja w ogóle to robię trochę w imieniu osób, które trafią w ręce tej pani, aby zwracali uwagę na receptę, ale nie jesteśmy w stanie znać formuł i wymagań, bo
tak jest, oczywiście, że tak.
Zawierać.
Oczywiście, że tak. Właśnie proszę na to uważać i tak ogólnie na to, w jaki sposób wypisywane są recepty. Tak jak już powiedziałem, rzadko się chyba to spotyka, żeby jeszcze lekarz wypisywał ręcznie, no ale jeżeli się spotyka, proszę na to uważać, bo można stracić, tak jak pan Krzysztof. Dziękuję panie Krzysztofie za rozmowę. Będziemy telefonowali, będziemy usiłowali uzyskać jednak jakiś komentarz od przychodni w tej sprawie. Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
510-37-36 numer telefonu do studia, 510-37-32 czas reakcji małparadioszczecin.pl. Za chwilę nasz kolejny gość i wrócimy do tematu poruszonego już w czasie reakcji, a chodzi o budowane osiedle Panoramika. Tam sąsiedzi skarżą się na hałas po nocach. Prace trwają. Ale jeszcze na króciutko wrócę do tematu szerszeni. W naszym programie pojawił się telefon z prośbą o pomoc, bo szerszenie na posesji prywatnej. Straż pożarna zajmuje się takimi tematami, jak wyjaśnialiśmy, ale tylko w sytuacji szczególnej, kiedy dana osoba nie potrafi sama sobie poradzić z tym gniazdem szerszeni, kiedy w okolicy są dzieci, osoby niepełnosprawne i tak dalej. Wtedy strażacy rzeczywiście przyjeżdżają. W normalnych sytuacjach są to prywatne firmy. Problem pojawia się wtedy, kiedy to gniazdo szerszeni jest na znacznej wysokości. No wtedy, no wiadomo, podnośnik i tak dalej, bo BHP wchodzi w grę i nie można na wysokości od tak sobie po prostu pracować. Zatem specjalistyczny sprzęt musi się pojawić, no i jest problem. Ale nasz słuchacz napisał bardzo ciekawą rzecz, w ogóle nie wiedziałem o tym. Napisał, dzień dobry redakcjo, w Niemczech za usuwanie gniazd szerszeni bez pozwolenia grozi kara do 65 tysięcy euro, a za zabicie królowej szerszeni może być wymierzona kara pozbawienia wolności do lat 5. Pozdrawiam, Adam. Niewiarygodny zupełnie. Pan Paweł Kwiecień, rzecznik prasowy firmy Mostostal jest z nami. Dzień dobry panie Pawle, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan Grzegorz kiedyś napisał, witam, proszę o interwencję w sprawie nocnych betonowań na budowie kolejnego etapu osiedla Panoramika w Szczecinie. Od kilku tygodni naklejane są w naszych klatkach schodowych na osiedlu Arkońskim ulica Zakole informacje o pracach na wyżej wymienionej budowie z kolejnymi terminami nocnych prac. O ile mogę zrozumieć potrzebę pracy w nocy i hałasu temu towarzyszącego okazjonalnie o tyle raz bądź dwa razy w tygodniu, to już przesada. Co z tego, że wykonawca, firma Mostostal, przeprasza za utrudnienia, jak hałas, który dobiega do naszych mieszkań, jest uciążliwy i nie pozwala wypocząć po całym dniu pracy. Panie Pawle, hałas dalej jest, czy już może zakończone zostały te uciążliwe prace?
No właśnie, dziękuję za możliwość podzielenia się na antenie naszymi wyjaśnieniami dotyczącymi tego hałasu. To wynika z prowadzonych obecnie prac, to znaczy z betonowania płyty fundamentowej. Zdajemy sobie sprawę jako firma odpowiedzialna społecznie z uciążliwości, z hałasu. No i dlatego zdecydowaliśmy się na wyjaśnienie, które należy się okolicznym mieszkańcom. Te prace, staramy się oczywiście minimalizować uciążliwość prowadzonych przez nas prac. Niestety część z nich musi być prowadzona w nocy, ponieważ wynika to, że musi być prowadzona w nocy z tego, że te prace są związane z procesem wiązania się betonu, którego nie jesteśmy w stanie przyspieszyć, bo nie da się nad nim w pełni panować. On zależy od czynników niezależnych od nas, na przykład od pogody.
Panie Pawle, ale no, nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że wiązanie betonu może także odbywać się w dzień. Niekonieczna jest do tego noc, żeby beton się związał. To proszę to wyjaśnić.
No, proces wiązania takich ilości betonu, które są wykorzystywane na tej budowie, trwa kilkanaście godzin.
Czyli tak naprawdę nie chodzi o to, że ten beton może być związany wyłącznie w nocy, ponieważ na przykład potrzebna jest do tego niższa temperatura, jaka w nocy występuje, czy no już kompletna jakaś bzdura, że brak światła, bo beton może się nie wiązać przy świetle słonecznym. Nie. Chodzi o to, że chcecie po prostu przyspieszyć, dlatego betonujecie w nocy, żeby dać...
Nie, absolutnie. To chodzi o to, że ten proces trwa kilkanaście godzin i nie można go przerwać.
No czyli jak rozumiem, robi się to w nocy, żeby te kilkanaście godzin on sobie się związał, żeby można było na przykład następnego dnia wejść i prowadzić kolejne prace, bo gdyby się to zrobiło rano, to byłaby cała dniówka, że tak powiem, przestoju, bo trzeba czekać, aż on się zwiąże. A zatem dobrze powiedziałem, chodzi o czas.
Nie chodzi o przyspieszenie budowy. Panie redaktorze, my oczywiście planujemy te prace tak, żeby one w nocy trwały jak najkrócej, ale one trwają tyle i są niemożliwe do przerwania, że muszą trwać również przez część nocy.
Jakoś mnie to nie przekonało, panie Pawle. Już ustaliliśmy, chyba, tak mi się wydaje, mamy co do tego pewność, że wylewanie betonu w nocy czy w dzień nie ma żadnego znaczenia dla jego wiązania się, tak? To oczywiście, jeżeli jest bardzo wysoka temperatura i świeci do tego słońce, to trzeba ten beton, o ile ja dobrze się orientuję, zraszać, tam skraplać, żeby on zbyt szybko się nie wiązał i nie pękał, tak? Ale jeżeli tak naprawdę między nocą a dniem nie ma większego to znaczenia, kiedy się go wylewa. Noc jest potrzebna wam tylko do tego, żeby on sobie w nocy się związał i żeby można było następnego dnia kontynuować pracę, bo jeżeli się to robi w dzień, czyli to wylewanie, no to wtedy trzeba odczekać, aż się zwiąże i nic w tym czasie robić nie można. Tak to rozumiem. Ale... A zatem chodzi tylko i wyłącznie o czas.
Nie, absolutnie nie chodzi o przyspieszenie prac. To, że jest hałas na budowie, ani nie przyspiesza naszych prac, ani ich nie spowalnia. Procesy, które są obecnie prowadzone na budowie, są niezależne od naszej woli, bo to są procesy fizykochemiczne.
Czyli wracamy do tego wiązania betonu w nocy bądź w dzień. Zatem podtrzymuje pan tezę, że to ma znaczenie, tak?
Nie, panie redaktorze. Chodzi o to, że ten proces trwa kilkanaście godzin, więc siłą rzeczy trwa też w nocy.
No tak, ale wiązanie betonu nie hałasuje. Jak on się tam wiąże, następują procesy fizykochemiczne, to nie generuje hałasu.
Samowiązanie nie, ale z wiązaniem jest powiązane wiele innych prac, które trzeba wykonać właśnie w momencie wiązania się.
Co trzeba wykonać w trakcie wiązania się? Czyli w nocy się wiąże i trzeba jakieś prace wykonać.
Na przykład szlifowanie płyty, tej płyty betonowej.
I to się robi w nocy, tak?
No to trzeba robić przez cały czas, kiedy wiąże się beton.
Aha, o, widzi pan, no to jest bardzo ważna informacja.
Cieszę się, że udało się to wyjaśnić.
A mogliśmy powiedzieć to na początku. Panie Pawle, zatem musicie szlifować cały czas przez kilkanaście godzin non-stop, tak dobrze rozumiem, przez kilkanaście non-stop musi być ten beton wiązany, żeby, tak, żeby dobrze się, nie wiem, ułożył równo i tak dalej, no i dlatego nie można tego szlifowania przerwać, musi się to odbywać w nocy, tak? Dobrze zrozumiałem?
Tak, tak,
no to wszystko
dokładnie.
Jasne.
Jeszcze chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, które pan de facto zadał, czyli jak długo potrwają te prace.
Właśnie.
To chciałem też uspokoić, one się zakończą w pierwszym tygodniu lipca i te prace, które powodują hałas, nastąpią jeszcze dwukrotnie.
W lipcu?
No,
te zakończą się, te zakończą się z początkiem lipca, a później jeszcze dwa razy będą mieli mieszkańcy.
Nie? Dwa razy do końca lipca.
Dwa razy do końca lipca. Dobrze, to państwo, którzy nas słuchają w tej chwili tam na osiedlu Arkońskim, to jeszcze proszę się uzbroić w cierpliwość. Do końca lipca to naprawdę już niewiele czasu.
Do pierwszego tygodnia lipca.
A, pierwszego tygodnia lipca, czyli prawie dwa tygodnie jeszcze i w tym czasie jeszcze będą dwie białe noce. Zresztą białe i tak są. Pan Paweł Kwiecień. Panie Pawle, no jeszcze tylko przypomnę ten artykuł 51, my już go znamy na pamięć, kodeksu wykroczeń. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem, tutaj kontrowersje wokół tego słowa są, zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny, albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Zatem jest to zupełnie prywatna inwestycja, prywatna inicjatywa. To szlifowanie betonu po nocach. No niestety może się to skończyć tym, że ktoś zgłosi to, tak, i powoła się na kodeks wykroczeń i właśnie na ten artykuł. Panie Pawle, tak? Potwierdza pan, że jest taka możliwość?
No oczywiście, że ktoś może to zgłosić. Oczywiście jest taka możliwość. No, mogę jeszcze dodać, że my dokładamy wszelkich starań, żeby te prace były jak najmniej uciążliwe i jak najkrócej trwały w nocy. No ale przy tego typu budowie jest niemożliwe wyeliminowanie tego typu drobnej uciążliwości.
Dobrze, no rozumiem. Liczymy na to, że to uda się jakoś tak bezkonfliktowo zakończyć te hałaśliwe przynajmniej prace. Jeszcze dwa tygodnie niecałe zostały.
A my liczymy na zrozumienie mieszkańców okolicznych budynków. No i pozostaje nam przeprosić za te niedogodności, które się przytrafiły.
Panie Pawle, bardzo panu dziękuję za rozmowę. No jeszcze na koniec muszę państwu wyjaśnić, że pan Paweł Kwiecień, rzecznik prasowy Mostostalu, sam do nas zatelefonował po tym programie, w którym akurat o problemie na budowanym osiedlu Panoramika mówiliśmy. Dziękuję panie Pawle, do usłyszenia,
bardzo
pozdrawiam.
Dziękuję. Do
widzenia. I z nami kolejny gość, pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Witam. Halo? Pani Hanna, witam. Pani
Dzień
Hanna.
Dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie. Problem z biletami. Po raz kolejny w czasie reakcji o tym mówimy. Mieszkam w Podjuchach, pisze nasza słuchaczka, w piątek rano o godzinie 7:00 chciałam kupić bilet w biletomacie. Niestety, jak się okazało, biletomat kolejny raz uszkodzony. Tym razem w ogóle nie reagował na dotyk. Kasa biletowa czynna dopiero od godziny 10:00, a w okolicy nie ma żadnego kiosku bądź innego punktu z biletami. Niestety, do pracy muszę jakoś dojechać, więc wsiadłam do autobusu, pewna, że tam będzie jakiś biletomat. Jak się okazało, biletomatu nie było, a kierowca na prośbę sprzedaży biletu stwierdził, że on sprzedaje tylko w wyznaczonych godzinach, zgodnie z informacją w autobusie, a poza tym bilety należało nabyć przed wejściem do pojazdu. Na pytanie gdzie, skoro kasa biletowa nieczynna, a biletomat zepsuty, odpowiedział, że to nie jego problem. On nie sprzeda, bo nie ma takiego obowiązku. W sumie razem ze mną jechało 5 osób w takiej samej sytuacji. W razie kontroli pewnie posypałyby się kary za brak ważnego biletu. To zaczniemy od końca, pani Hanno. Czy posypałyby się w takiej sytuacji kary za brak ważnego biletu?
Jak najbardziej posypałyby się, dlatego że pasażerowie nie wypełnili swojego obowiązku, czyli nie mieli biletu. Ja takim mam jeszcze taki zastanawiam się głośno. Mam nadzieję, że pasażerka, nie udało mi się tego niestety ustalić, zgłosiła ten fakt, że biletomat nie działa. I tutaj pracownicy Zarządu Dróg, mam nadzieję, że szybko to naprawili. Ja potem po południu, po rozmowie z panem, zgłosiłam sama, tak żeby w razie czego zobaczyli, jak ten biletomat funkcjonuje tam w Podjuchach. Natomiast rzeczywiście, gdyby pasażerowie nie mieli biletu, to w każdym jednym wypadku dostają mandat, ponieważ każdy, kto jeździ, podróżuje komunikacją miejską, musi skasować bilet, opłacić przejazd, tak, tym samym bilet zawsze trzeba mieć. Ja rozumiem tutaj problem, że z biletomatem, że był nieczynny, natomiast mamy już tyle form różnych możliwości zakupu biletu, że myślę, że każdy pasażer ma taką możliwość, żeby przygotować się do tej podróży. Jeżeli nie lubimy takich elektronicznych form, a mamy, przypominam, szczecińską kartę aglomeracyjną, są różne aplikacje mobilne, czyli możemy mieć bilet w telefonie, możemy mieć na karcie, naprawdę dużo różnych możliwości. Jeżeli tego nie lubimy, to musimy mieć zawsze gdzieś tam na wszelki wypadek, na zapas jeden dodatkowy bilet komunikacji miejskiej, tak żeby można było spokojnie podróżować bez obaw, że przyjdzie kontroler i wlepi nam, tak jak tutaj pani powiedziała, mandat.
Mm-hmm. Nie ma tłumaczenia, nie ma litości. Takie przepisy, trzeba po prostu będzie zapłacić karę, nawet jeżeli w pobliżu nie ma kiosku. W Żabkach także nie można kupić tego biletu, chociaż w niektórych bywają. Biletomat na zewnątrz uszkodzony nie reaguje nawet na dotyk. W środku biletomatu nie ma. No nic kompletnie. Jest 7 rano. Najbliższa kasa czynna dopiero od godziny 10. Koniec, kropka. Nie trzeba zapłacić kary w takiej sytuacji. Albo, no, tak nie, albo nie wsiadać. Albo nie wsiadać.
Natomiast dlatego warto, tak jak powiedziałam, mieć taki bilet papierowy. Na pewno każdy z nas pamiętał, jak jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście, chodziło się po osiedlach, ewentualnie zawsze miał taki bilet dodatkowy, żeby tym autobusem móc sobie spokojnie pojechać. Dzisiaj rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w większości autobusów i tramwajów w Szczecinie są biletomaty i można kupić ten bilet w różnej formie. Natomiast są też dodatkowe możliwości. Tak jak powiedziałam, różne aplikacje mobilne. Można mieć na karcie tej naszej aglomeracyjnej takie bilety i jednorazowe, i okresowe. W związku z tym naprawdę jest bardzo dużo możliwości, żeby móc sobie spokojnie tym autobusem czy tramwajem jechać. No nie chcę mówić, że tutaj jest wymówka to, że nie działały, dlatego że to musiał być przypadek losowy, że akurat nie funkcjonował ten biletomat. Natomiast no taka rada, warto najpierw zainstalować aplikację mobilną, a jeśli nie, mieć jeden albo dwa bilety na zapas w portfelu, żeby się nie martwić.
Mhm. Pani Hanno, no dobrze. To taka
natomiast jeszcze chciałam, tak, jeszcze, tak. Jakby, jeszcze chciałam nadmienić, że jakby wszyscy w ramach tej nowoczesności, tego trendu, w którym w duże miasta idą, musimy liczyć się z tym, że pewnie za jakiś czas te tradycyjne bilety w formie papierowej odejdą do lamusa. Są już pierwsze miasta w Polsce, w których nie można już w komunikacji miejskiej wcale kupić biletów papierowych. Jest takim przykładem jest Wrocław, w których w autobusie czy w tramwaju są już tylko takie elektroniczne formy biletów. Rzeczywiście w jakichś tam kioskach jeszcze jest możliwość, tych, które mają takie specjalne drukarki do biletów, zakupienia takiej formy papierowej. Natomiast to jest miasto, które głośno mówi o tym, że w najbliższym czasie, że jest taki trend, w którym te papierowe bilety całkiem odejdą już w niepamięć. Więc nie mówię, że to jest kwestia dwóch najbliższych lat, natomiast no na pewno będziemy musieli te alternatywne sposoby zakupu biletu sobie przyswoić, bo to jest kierunek, w którym będą szły wszystkie duże miasta.
Czyli uczmy się, uczmy obsługi telefonów komórkowych, jak to się nazywa, te takie większe z dotykowymi ekranami, to są smartfonów.
Smartfonów, tak, natomiast można też mieć karty, na których jest jakby zakodowana nasza zniżka, czy zakodowana jakaś ulga. Tym bardziej, że na przykład teraz, jakby róbmy to od małego. Przypominam, że od 1 lipca dzieci, które są mieszkańcami gminy miasto Szczecin, będą miały możliwość darmowych przejazdów komunikacją miejską. Są to nie tylko uczniowie szkoły podstawowej, ale też dzieci, które są w wieku młodszym. Natomiast te dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej, żeby mieć taką możliwość i taką ulgę, a w zasadzie ten darmowy przejazd, będą musiały mieć taką kartę, będą musiały ją sobie wyrobić. Mhm. W związku z tym, jakby czym skorupka nasiąknie, prawda, tutaj to przysłowie będzie miało doskonałe znaczenie, więc mówię, te karty naprawdę są taką, powiedziałbym, przyszłością i w tym kierunku idźmy i zachęcam pasażerów, żeby taką e-portmoneczkę, taką kartę mieli zawsze przy sobie i żeby nie było problemów właśnie z jazdą na gapę.
Dobrze, mamy XXI wiek, przypomina pani Hanna, pan Zdzisław do nas zadzwonił, halo?
Dzień dobry, ja tak słucham i nie wierzę uszom, oczom i w ogóle wszystkim zmysłom. Jak można spychać całą odpowiedzialność za nieudolność pracy, organizacji pracy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej? No ludzie kochani, niedługo będziemy, nie wiem co robić, no dziadki 80-letnie będą musieli pójść na kursy komputerowe, nosić, kupować smartfony. Przecież to jest obowiązek przewoźnika zapewnić bilety. To jest obowiązek. Na całym świecie kierowca sprzedaje i nie robi łaski. Po to bierze pieniądze jako kierowca, bileter jednocześnie. U nas tylko częściowo, w pewnych godzinach. No tak nie można. No to jest lekceważenie i spychanie odpowiedzialności na pasażera. Nie ma, zepsuł się, jest rzecz techniczna, normalna. Tym bardziej powinien kierowca pobrać. Tym bardziej.
Pan dziękuję. Zdzisław, tak, dziękuję bardzo za ten telefon. I jeszcze pan Przemek, pan Przemysław, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dobry.
Mam taką tylko sugestię dla pani, że co w sytuacji, kiedy turysta przyjedzie do Szczecina z informacjami, że miasto jest internetowe, proelektroniczne, informacje,
że mamy XXI wiek.
Tak, że jest biletomat na przystanku w autobusie, przyjeżdża na dworzec w Dąbiu i nie ma gdzie zapisać biletu. Bo jest biletomat zepsuty, autobus przyjeżdża bez biletomatu. Też kara, jak wszyscy, bo ja nie jestem ze Szczecina akurat, no i nie chciałbym mieć takiej pamiątki.
Pan Przemysław nie ze Szczecina, a skąd panie Przemysławie, to pozdrowimy od razu.
Z Gryfi, pozdrawiam Krzysia.
Dobrze. Panie Przemysławie, dziękuję bardzo za ten telefon. Pani Hanno, dwie odpowiedzi.
W każdym jednym mieście na pewno jest regulamin, który od razu traktuje, jeżeli jest pasażer bez biletu komunikacji miejskiej, dostaje karę. Nie wierzę w to, że tylko w Szczecinie zdarzają się przypadki, w których biletomaty są nieczynne albo nie działają. My już niejednokrotnie informowaliśmy, ponieważ zbadaliśmy tę sytuację na prośbę radnych, na prośbę dziennikarzy, na prośbę mieszkańców. Ten odsetek niedziałających w Szczecinie urządzeń naprawdę jest niewielki. Ja w tej chwili nie podam tego procentu czy promila, natomiast mogę po audycji sprawdzić w swoich notatkach i państwu to przekazać. Ilość urządzeń w Szczecinie jest naprawdę bardzo duża i zdarza się tak, że niektóre elementy tego całego systemu nie funkcjonują. Natomiast to nie jest tak, że w Szczecinie jak coś nie zadziała i się jedzie autobusem, to dostaje się mandat, a w Warszawie jak nie będzie działał biletomat, to na pewno pan kontroler się uśmiechnie, powie, a co tam, niech pan jedzie dalej. Każdy pasażer ma obowiązek podstawowy przygotować się do podróży i mieć bilet komunikacji miejskiej. Są udogodnienia różne dla pasażerów, natomiast musimy być przygotowani do podróży.
Pan Grzegorz jeszcze, halo?
Dzień dobry, ja uważam podobnie tak jak pani. Jeżeli komuś się nie podoba korzystanie z usług komunikacji miejskiej, zawsze może wybrać alternatywny środek, tylko taksówka, rower miejski i tak dalej. W 100% się zgadzam. Jeżeli chcemy jechać, musimy mieć bilet i dyskusja jest zbędna. Jeżeli nie mamy go zakupionego w biletomacie, to po prostu wybrać inny środek lokomocji i tyle.
Panie Grzegorzu, bardzo panu dziękuję za telefon. Taka mi myśl przyszła do głowy. Ja powiem szczerze, uczciwie się przyznaję do tego wykroczenia. Rzadko jeżdżę komunikacją miejską, albo bardzo rzadko. Ale tak sobie pomyślałem, czy nie, taki problem rozwiązałby taki przepis, który mówi, że zawsze od kierowcy można kupić bilet. Po prostu zawsze.
To jest dodatkowy obowiązek, który...
No ja wiem, to jest trudne,
kierowcy,
oczywiście,
a
tak.
Jego obowiązkiem jest nas dowieść bezpiecznie i na czas, jeżeli jest to możliwe, w dany przystanek czy w dane miejsce.
No ale na przykład w przypadku awarii, no jeżeli ktoś przychodzi, nie ma w autobusie biletomatu, albo jest zepsuty, mówi, panie kierowco drogi, no zepsuty.
Jakby to rozgraniczmy dwie sprawy, ponieważ jeżeli w pojeździe nie ma biletomatu wcale. No to rzeczywiście wchodzi taki przepis w życie, który mówi, że kierowca zobowiązany jest do sprzedaży biletu pomiędzy godziną 18 a 6 rano. Natomiast jeżeli biletomat jest w pojeździe i jest uszkodzony, to obowiązkiem kierowcy albo motorniczego jest sprzedaż biletu, więc tutaj jakby jeżeli jedziemy autobusem albo tramwajem i nie ma, jest zepsute takie urządzenie, no to rzeczywiście jest tak, że ten motor czy kierowca sprzedać. Jest w większości pojazdów są biletomaty w Szczecinie. Ta pani, która tutaj napisała do państwa, rzeczywiście to był nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że akurat trafił się autobus, który nie ma biletomatu i jeszcze biletomat był nieczynny. Natomiast pewnie takie się zdarzają pasażerom, dlatego moja jakby gorąca prośba, wybrać się proszę do kasy biletowej, nabyć taką kartę bezstykową, załadować ją sobie nawet 5 złotymi i zawsze mieć tych 5 złotych na karcie i się nie martwić o te bilety nieszczęsne.
Pani Teresa, jeszcze halo, pani Tereso, dzień dobry.
Dzień dobry. Iwan, słucham i z przerażeniem stwierdzam, że staliśmy się bardzo roszczeniowym społeczeństwem. Wszyscy inni muszą, my nie musimy nic. a w końcu to my jeździmy do pracy i w naszym interesie jest kupić bilet. Co za problem kupić bilet, nie wiem, 2, 3, 4 i tak jak pani mówiła, mieć na zapas. Mhm. Jesteśmy roszczeniowi w każdej dziedzinie życia, nic od siebie, tylko otwieramy za przeproszeniem gębę i czekamy, żeby coś wpadło. Właśnie to się zrobiło.
Pani Teresa, bardzo pani dziękuję za ten komentarz. Rzeczywiście można pójść, kupić tych biletów na przykład 20 i sobie mieć 5 w kieszeni. Pani Hanno, jeszcze jeden temat. Krawężniki są wyszczerbione, mocno zniszczone w Alei Wojska Polskiego. Na tym odcinku koło dawnego Polmotu. Polmotu to jest w tej chwili jakaś inna firma. Nasz słuchacz wysłał zdjęcia stamtąd i one są na naszej stronie internetowej, można to zobaczyć. To jest nie tylko chyba nieestetyczna sytuacja, ale także no, niebezpieczna, jak mi się wydaje. Kiedy te krawężniki będą wyglądały ładnie, bo w tej chwili nie są.
To w tamtym wypadku no jest to kwestia głównie estetyczna. To nie jest jedyne miejsce w Szczecinie, w którym takie krawężniki są uszczerbione. One trochę wyglądają śmiesznie, jakby ktoś je pogryzł. Natomiast rzeczywiście
tak,
jest
właśnie
to spowodowane...
Krawężnikożerca taki.
Taki kuzyn ciasteczkowego potwora. Natomiast to jest spowodowane tym, że często auta najeżdżają na ten krawężnik. Z drugiej strony te wszystkie urządzenia i pojazdy, które czyszczą nasze ulice, też mają do czynienia z tymi krawężnikami, je trochę niszczą. I to widać różnicę dzięki temu pomiędzy krawężnikami.
Pani Hanno, ponieważ przepraszam, że muszę wejść w przecinek i tylko zadam króciutkie pytanie. Kiedy?
Przy okazji większej przebudowy, ciężko mi powiedzieć, jaka jest dokładna data. Tak jak powiedziałam, ciężko mi powiedzieć, kiedy będzie przebudowane torowisko.
Hanna Pieczyńska, Zarząd Drogi Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę. W czasie reakcji to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.